Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Nie wolno nam zapominać, że nasza wiara jest konkretna i odrzuca wszelkie kompromisy czy idealizowanie, mówił papież na porannej mszy w domu świętej Marty.
Zapowiedziano czerwcową papieską podróż do dwóch miejscowości na północy Włoch. Franciszek będzie się modlił na grobach księży społeczników, którzy byli tam proboszczami.
Ofiarujmy Europie wkład naszych kultur i tradycji, stwierdził kardynał Stanisław Ryłko na mszy z okazji uroczystości świętego Wojciecha, w której uczestniczyli przedstawiciele dyplomatyczni państw Grupy Wyszehradzkiej.
24 kwietnia witają Państwa ksiądz Mariusz Han
i ksiądz Paweł Pasierbek.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Nie wolno nam zapominać, że nasza wiara jest konkretna i odrzuca wszelkie kompromisy czy idealizowanie, mówił papież na porannej mszy w domu świętej Marty. Na Eucharystii obecni byli także członkowie 9-osobowej Rady Kardynałów, która dziś rozpoczyna swoje kolejne spotkanie.
Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, Franciszek zauważył, że Jezus cierpliwie i z miłością tłumaczy Nikodemowi konieczność ponownych narodzin, czyli potrzeby przejścia od jednej mentalności do innej. Aby lepiej to ukazać, odwołał się do czytania z Dziejów Apostolskich o uzdrowieniu przez Piotra i Jana chromego. Uczeni w prawie zastanawiali się, jak ukryć ten fakt, bo był publicznie znany. Apostołowie natomiast odpowiadają z prostotą, że nie mogą milczeć i nie mówić o tym, co widzieli i słyszeli. I to jest coś konkretnego, mówi papież. To jest konkretna wiara w przeciwieństwie do kompromisu, do którego chcieli doprowadzić uczeni w piśmie. Piotr i Jan mają odwagę, są szczerzy, a to oznacza mówienie otwarcie, bez kompromisów. I to jest konkret wiary.
Talvolta noi dimentichiamo che la nostra fede è concreta.
Czasami zapominamy, że nasza wiara jest konkretna. Słowo stało się ciałem, nie ideą. Stało się ciałem. A kiedy mówimy wierzę w Boga, mówimy rzeczy konkretne. Wierzę w Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, który narodził się, umarł. To są rzeczy konkretne. Nasze wyznanie wiary nie mówi, wierzę, że mam zrobić to, że mam zrobić tamto, że coś muszę. Nie. Wyznanie wiary jest konkretne. Konkretność wiary, która prowadzi do szczerości, do dawania świadectwa aż po męczeństwo, przeciwne kompromisom, czy jej idealizowaniu.
La idealizzazione della fede.
Papież zauważył, że czasami Kościół popadał w teologię można i nie można. Dla uczonych w prawie słowo nie stało się ciałem, ale prawem. Trzeba postępować tak, a nie inaczej i dalej już nie można.
E così erano ingabbiati.
W ten sposób zamykali się w tej racjonalistycznej mentalności, która z nimi się nie skończyła, nieprawdaż? Chociaż Kościół potępił iluministyczny racjonalizm, to w swojej historii wiele razy wpadał w teologię można, nie można. Można dotąd, do tego miejsca. I zapominał o mocy, wolności ducha, o tym rodzeniu się z ducha, który daje wolność, szczerość w przemawianiu, w głoszeniu, że Jezus Chrystus jest Panem.
L'annuncio de che Gesù Cristo è il Signore.
Na zakończenie Franciszek zachęcił, aby prosić Pana o ducha, który daje nam namaszczenie jasną, konkretną wiarą.
Il vento soffia dove vuole.
Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Słyszy głos, idzie za wiatrem, idzie za głosem ducha, nie wiedząc, gdzie w końcu dojdzie, ponieważ opowiedział się po stronie wiary konkretnej i narodzin z ducha. Niech Pan da nam wszystkim tego paschalnego ducha, łaskę pójścia drogami ducha bez kompromisów, bez skostnienia, z wolnością głoszenia Jezusa Chrystusa takim, jakim przyszedł, w ciele.
Gesù Cristo, come Lui è venuto in carne.
W Watykanie podano program kolejnej podróży Ojca Świętego na północ Włoch, do Bozzolo i Barbiany. Uda się tam 20 czerwca, aby modlić się na grobie dwóch kapłanów społeczników, księży Prima Mazzolariego i Lorenza Milaniego. Byli oni proboszczami we wspomnianych miejscowościach. Obaj zmarli w zeszłym stuleciu. Jak zaznaczono, papieska wizyta będzie miała formę prywatną, a nie oficjalną.
Franciszek poleci helikopterem najpierw do Bozzolo w diecezji Cremona. W tamtejszym kościele będzie się modlił przy grobie księdza Mazzolariego. Był on opiekunem ubogich, a równocześnie pisarzem. Związany podczas wojny z partyzanckim ruchem oporu, ukrywał Żydów i antyfaszystów. Zmarł w 1959 roku. Obecnie toczy się jego proces beatyfikacyjny.
Papież przemówi do zebranych w świątyni wiernych, po czym odleci do Barbiany w archidiecezji florenckiej. Na tamtejszym cmentarzu odwiedzi grób księdza Milaniego. Okazją do tego jest przypadająca kilka dni później 50. rocznica jego śmierci. Następnie Ojciec Święty spotka się w kościele z jego żyjącymi jeszcze uczniami, a w pobliskim ogrodzie z większą grupą osób, do których wygłosi przemówienie upamiętniające tego wychowawcę młodzieży, prekursora nowych metod pedagogicznych. Wczesnym popołudniem powróci helikopterem do Watykanu.
O postaci księdza Lorenza Milaniego papież mówił w wideoprzesłaniu odtworzonym wczoraj wieczorem na targach książki w Mediolanie. Było to podczas prezentacji pełnego wydania pism tego włoskiego kapłana, zmarłego w 1967 roku. Franciszek przytoczył jego słowa: nigdy nie będę się buntował przeciw Kościołowi, ponieważ nieraz w ciągu tygodnia potrzebuję odpuszczenia moich grzechów i nie wiedziałbym, gdzie go szukać, gdybym odszedł od Kościoła.
Ojciec Święty przypomniał, że rodzice Lorenza Milaniego byli niewierzący i antyklerykalni, a on nawrócił się mając 20 lat i również jako ksiądz zachował krytyczną postawę. Jego nowatorskie idee wychowawcze, umiłowanie ubogich i obrona wolności sumienia budziły niezrozumienie u władz kościelnych i świeckich. Zmarł mając zaledwie 44 lata.
Mi piacerebbe che lo ricordassimo soprattutto come credente.
Chciałby, żebyśmy go pamiętali przede wszystkim jako wierzącego zakochanego w Kościele, mimo odniesionych ran, oraz jako zapalonego wychowawcę, mającego wizję szkoły, która zdaje mi się odpowiedzią na potrzeby serc i umysłów naszych dzieci i młodzieży. Pan był światłem życia księdza Lorenza i chciałbym, żeby to samo światło zajaśniało nad naszymi wspomnieniami o nim. Cień krzyża często padał na jego życie, ale on czuł się zawsze uczestnikiem paschalnej tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Tak, iż wyjawił swojemu kierownikowi duchowemu pragnienie, żeby jego bliscy zobaczyli, jak umiera chrześcijański kapłan. Cierpienie, doznane rany, krzyż nigdy nie przesłoniły w nim paschalnego światła Chrystusa zmartwychwstałego, bo troszczył się tylko o jedno, aby jego młodzież wzrastała z umysłem otwartym i sercem pełnym współczucia, gotowa pochylić się nad słabszymi i wspomagać potrzebujących, jak uczy Jezus, nie patrząc na kolor skóry, na język, na kulturę, na przynależność religijną.
Senza guardare al colore della loro pelle, alla lingua, alla cultura, all'appartenenza religiosa.
W Bazylice Watykańskiej specjalną Eucharystią uczczono liturgiczne wspomnienie świętego Wojciecha. W wydarzeniu zorganizowanym przez ambasadę Polski przy Stolicy Apostolskiej uczestniczyli przedstawiciele dyplomatyczni wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej. Liturgii przewodniczył kardynał Stanisław Ryłko. W homilii przypomniał zarówno pochodzącego z Czech biskupa męczennika, jak i świętego Jana Pawła II, przy którego grobie odprawiał tę mszę.
Dziedzictwo duchowe pozostawione nam przez świętego Wojciecha angażuje każdego z nas. Prośmy dzisiaj tego wielkiego patrona, który tak dogłębnie zjednoczył trzy sąsiednie narody, Polaków, Czechów i Węgrów, o wstawiennictwo u Boga za nas wszystkich, za nasze kraje i za całą Europę. W naszych czasach mówi się wiele o starym kontynencie. Stawiane dziś przed jego mieszkańcami wyzwania i problemy są olbrzymie. Niemało Europejczyków odwraca się do Boga plecami, odrzucając wielkie dziedzictwo duchowe chrześcijaństwa, które przez tysiąclecia stanowiło życiowe soki naszego kontynentu. Ale święty Jan Paweł II uczy nas, że nie mamy się poddawać. Istnieją ciągle duże, nieodkryte albo przygaszone pokłady duchowości, i należy je dziś rozbudzić. Trzeba wyrwać ze snu duszę naszego kontynentu. Papież nalegał: ty, Europo, możesz jeszcze być latarnią cywilizacji i bodźcem postępu. I tu otwiera się szerokie pole do działania, zwłaszcza dla naszej części Europy, tej środkowo-wschodniej. Święty Jan Paweł II zachęca nas, abyśmy nie czekali, ale ofiarowali staremu kontynentowi wkład naszych własnych kultur i tradycji. choć są one inne od tych zachodnich, pozostają ważne i komplementarne, a Europa bardzo ich potrzebuje.
L'Europa ne ha tanto bisogno.
Papież to przyjaciel, a prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Tak widzą Franciszka Egipcjanie przed jego przyjazdem do ich ojczyzny, na co wskazuje patriarcha kościoła koptyjsko-katolickiego. Ibrahim Isaac Sidrak podkreślił przede wszystkim oczekiwanie niewielkiej wspólnoty, którą się opiekuje. Na jej temat hierarcha powiedział, że nadszedł czas, by mówić bardziej o obecności niż o mniejszości. Podał przykłady prowadzonych przez katolików szkół, szpitali, hospicjów, ośrodków pomocy dla migrantów, wsparcia duchowego więźniów.
Również nuncjusz apostolski w Egipcie, arcybiskup Bruno Muzaro, wskazał, dlaczego Ojciec Święty jest tam niecierpliwie oczekiwany przez tych, którzy należą do Kościoła i przez wszystkich innych.
Przyczyniła się do tego bez wątpienia sama osobowość papieża Franciszka, jego podejście do ludzi, jego sposób mówienia zawsze o potrzebujących, czynienia gestów w stronę traktowanych niczym wyrzutki społeczeństwa. Na przykład znak z Wielkiego Czwartku, mycie nóg każdego roku albo więźniom, albo osobom niepełnosprawnym. Takie akty naprawdę docierają do serc ludzi jakiejkolwiek religii. Ponadto, gdy doszło do owych okropnych zamachów właśnie w Niedzielę Palmową, niektórzy zaczęli pytać, czy papież mimo wszystko przyjedzie do Egiptu. Muszę powiedzieć, że wiadomość o kolejnym potwierdzeniu wizyty w kraju przez Franciszka ucieszyła także rząd. Same władze spojrzały na taką decyzję z wdzięcznością dla Ojca Świętego.
Dziś rano w Ambondronie na Madagaskarze został zamordowany 46-letni kapucyn ojciec Ndjiva Lucien. Jednocześnie ciężko raniono też młodszego, 26-letniego diakona. Do zbrodni doszło na tle rabunkowym. Grupa złożona z 3 osób weszła na posesję zakonników, aby ją splądrować i okraść.
Warto również przypomnieć, iż na początku kwietnia inni bandyci napadli na klasztor sióstr Notre Dame z La Salette w Antsirabe w środkowym Madagaskarze. 9 sprawców dokonało kradzieży znajdujących się na miejscu cennych przedmiotów oraz zgwałciło jedną zakonnicę i 3 inne goszczone w tym czasie w budynku kobiety. Parę dni później policja zatrzymała wszystkie osoby oskarżone o dokonanie napaści.
W czasie świąt wielkanocnych około 300 katechumenów, głównie młodych dorosłych wywodzących się z buddyzmu, przyjęło chrzest w Kambodży. Dla tamtejszego niewielkiego kościoła, liczącego około 23 tysiące wiernych, co stanowi 1,5% ludności, to naprawdę wielka radość.
Kościół katolicki w tym azjatyckim kraju jest obecny już od XVI wieku i zdołał przetrwać pomimo okrutnego reżimu czerwonych Khmerów, a następnie okupacji wietnamskiej. W 1970 roku było tam 65 tysięcy katolików, a po 20 latach krwawych rządów pozostało ich niewiele ponad 5 tysięcy. Po okresie prześladowań pierwszą oficjalną mszę odprawiono w Niedzielę Zmartwychwstania w 1990 roku. Pozostała ona w pamięci wiernych jako msza Zmartwychwstania, powiedział wikariusz generalny Towarzystwa Misji Zagranicznych z Paryża, który przez 15 lat był misjonarzem w Kambodży.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.